inspirował mnie przez cały tydzień taki fragment i to dzisiejsze spotkanie, myślę, będzie z tego wynikało. Pamiętacie taką sytuację, kiedy Izrael wyszedł z Egiptu, kiedy Bóg powołał go do takiej wolności, tak? Był w niewoli egipskiej i Bóg go powołał, przyprowadził do wolności, tak? Przeszedł przez Morze Czerwone, był na wolności, był ten okres taki, tych kilku tygodni, gdzie było dawane prawo, przykazania, inne rzeczy. I w pewnym momencie Bóg mówi do Izraela tak: 3 razy w roku będziesz się stawiał przed moim obliczem. Pamiętacie taki fragment? 3 razy w roku będziesz się stawiał przed moim obliczem. Dokładnie to cytat brzmi tak: 3 razy w roku zjawią się wszyscy mężczyźni twoi przed obliczem wszechmocnego Pana. By Panu Bogu zależało, żeby pomimo tego, że mieli tak żyć w zgodzie, według prawa, na co dzień modlić się i funkcjonować, to żeby 3 razy w roku stawili się w jakiś specjalny sposób przed Jego obliczem. I my też stajemy przed obliczem Bożym, tak. Kiedy modlimy się, kiedy wylewamy swoje serce przed Panem Bogiem, kiedy czytamy, kiedy nie wiemy, mam jakąś niepewność w życiu, stajemy przed obliczem, modlimy się. Ale też kiedy mamy pewność w życiu, a chcemy codziennie funkcjonować, też stajemy przed Bożym obliczem w modlitwie. Chcemy, żeby Bóg, który jest w niebie, słyszał to, co mu mówimy. Wystawiamy się na to, że Panie, oto modlę się do Ciebie i chciałbym, żebyś słuchał tego mojego błagania, tego mojego dziękczynienia, to co jest w naszym sercu. Daje nam to duchowe siły, niby, kiedy stoimy, kiedy modlimy się. Bóg posila nas. To widzimy, taka jest rzeczywistość. I nim przejdziemy do tego fragmentu, który jest dla mnie taką inspiracją, to chcę zacytować jeszcze parę miejsc i powiedzieć coś więcej o tym staniu przed Panem, o Bożej obecności. Dawid, psalmista, który raczej znany jest z takiego miękkiego podejścia emocjonalnego do Boga, relacyjności w psalmach wszędzie, a też otwartości, szczerości Bogiem w psalmach wszędzie to udowadnia. W psalmie 16 i w 8 wierszu mówi: mam zawsze Pana przed sobą, gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Biblia Gdańska oddaje: stawiam Pana zawsze przed oczyma swemi, aż iż On jest po prawicy mojej, nie będę wzruszony. Dawid mówi: stawiam Pana zawsze przed oczyma swymi, iż jest On po prawicy mojej, nie będę wzruszony. Dla Dawida to była świadoma życie, świadoma decyzja, że chce być Bogiem tu i teraz. Świadomie podjął taką decyzję. Nie był to jakiś przypadek, że wyszło. Mówi: stawiam. Jedno tłumaczenie mówi: mam, drugie: stawiam, ale do mnie bardziej dociera to stawiam. Bo mam to, mam przed oczyma, no ale stał tam, zawsze był. Postawiłem Pana przed moimi oczyma, po mojej prawicy. Postawiłem Go. Chcę, żeby On tam był. Oczywiście nie w znaczeniu takim, że wziął i postawił Pana Boga, ale w moim umyśle Bóg jest cenny, jest postawiony przeze mnie po mojej prawicy, czyli jest przed moimi oczami. Stawiam. Świadoma decyzja. To pewien styl życia. Dawid mówi: zawsze. Tak? Zawsze. Zawsze to świadczy, że codziennie. Dzisiaj jest, zawsze to jest dzisiaj, jutro, wczoraj, przedwczoraj, to jest zawsze. O tej godzinie, o porze jest zawsze stawiam. Jest to styl życia. Użyję tego słowa styl życia, bo ono dzisiaj jest takie może bardziej zrozumiałe, ale Dawid miał taki styl życia. Na tym opierała się jego wiara, że stawiał Pana Boga przed swoim obliczem. Nie był tego typu człowiekiem, że no szedł akurat, była akurat świątynia i to wszedł. Akurat coś się stało, to zrobił, nie. Postanowił, tak. I my musimy sobie czasem przypominać te fragmenty, bo różne mamy okresy w życiu. Czasem czujemy bliskość, czasem jesteśmy dalej, ale przypominać sobie, że to jest jednak nasza decyzja, żeby postawić sprawę, postawić Pana przed naszymi oczyma. Cokolwiek zrobię, cokolwiek się dzieje w pracy, w domu, w życiu, filtruję albo przedkładam to przed Pana. No, to jest to ciągłe stawianie. Jest taki styl życia, na przykład można powiedzieć sportowca, dobry przykład apostoła Tak, Paweł podaje, że sportowiec, czy my być może, ja to może dzisiaj użyję przykładu nie z Biblii, ale muzyk. No muzyk też ma pewien styl życia. Nie da się być muzykiem, o tak, na chwilę, tak? Dzisiaj jestem, jutro nie będę. Poświęca temu całe swoje życie, przygotowuje się, tak, uczy się tego, to całe życie jest przekierowane na tym, żeby on był dobrym muzykiem. Taki kabaret kiedyś słyszałem, że pytają się człowieka, czy potrafisz grać na skrzypcach. A on, nie wiem, nie próbowałem, ale chyba potrafię. To się tak nie da, nie? Można się zastanowić, czy potrafię kopnąć piłkę w jakimś tam kierunku. No może kopnę, ale też jeżeli chcę to robić porządnie, no to musi być regularność. Ale no nie da się pewnych rzeczy zrobić tak przy okazji. Przy okazji można sobie tam, prawda, coś w domu pomalować, tak, zrobić. Ale jak masz już w tym żyć i funkcjonować, to musi być twoim stylem życia. Zawsze Dawid mówi, ciągłe pamiętanie o Bogu i decyzja o tym, że będzie się zużywać też energię na to, by swoją energię na to, by sprawy życia konsultować z Bogiem, by decyzje były przez Jego błogosławione i przez Jego wskazywane. I dlatego wspominam, że w przypadku Dawida to jednak było stawianie, to był konkret, gdyż Pan Bóg wobec nas też jest konkretny. Posyła swojego Syna, nie tak, że akurat pomyślał, że to by może było dobre dla nas. Nie była to taka spontaniczna decyzja, tylko to był konkret. Posłał swojego Syna, żebyśmy mogli mieć życie wieczne, żebyśmy mogli przywrócić do relacji z Nim. To nie było przypadkowe, to nie było takie po prostu, że spróbujmy, co z tego wyjdzie. Może wyjdzie, może nie wyjdzie. To nie była tego typu decyzja. I kiedy patrzę na trwanie w Panu, stawanie przed Panem i mam na myśli takie nasze życie, moje życie, to powtarza się kilka elementów, którymi chcę się jeszcze, nim dojdziemy do tego miejsca, w Bożym Słowie podzielić. I myślę, że jak ktoś już w naszym zborze jest, to wie, że ja to co trzecie kazanie wspominam, więc jest to dla nas przypomnienie, bo widzę od wielu lat, że to jest, że innej drogi nie ma. A mianowicie modlitwa. Tak, wspominaliśmy, ale chcę to usystematyzować. Modlitwa. Apostoł mówi, że bez przystanku się módlcie. To znów pasuje do tego, co Dawid. Tak, stawiam i ciągle i zawsze. Bez przystanku się módlcie. Miejcie czas na modlitwę, ale też miejcie czas na westchnienia modlitewne. Niech wasze całe życie, niech nasze całe życie, to mówię do nas wszystkich, niech nasze całe życie będzie w duchu modlitwy. Zawsze, bez przestanku się módlcie. Psalm 62:8 mówi, wylewajcie przed Nim serce wasze. Wylewajcie przed Nim serce wasze. Jak jest serce, które się wylewa, to przypuszczam, że nie są to rzeczy takie, no nie wiem, nie wiem, co zrobić w prostej sprawie, tylko to są rzeczy, które chcę się wylać, bo innej drogi nie ma. Muszę wylać to przed Panem. Nie przelać, tylko wręcz wylać przed Panem. To też mówi Dawid. To jest jeden taki element. Drugi to jest czytanie Bożego Słowa, szukanie odpowiedzi. Dawid też powiedział, że rozmyślam o zakonie Pana za jakiś czas, jak akurat mi przyjdzie ochota. Pamiętacie? Jak? Codziennie, dzień i noc. A więc na okrągło. Rozmyślam o zakonie Pana. Zakon jest częścią Bożego Słowa. Rozkoszuj się w Twoich ustach, nie zapominam o Twoim Słowie. Psalm 119. To jest taka praktyka, to jest taka, takie dwa elementy. Jeszcze jest trzeci element, który się pokazuje, to jest praktyka życia. I to prowadzi praktyka życia, wydawanie owocu, wewnętrzne przemiany, tak? Jakaś dobroczynność, wszystko, co jest związane z praktyką życia. I to się kręci jak w takim kole. Praktyka życia, modlitwa, weryfikacja, czytanie słowa, szukanie odpowiedzi, praktyka życia, weryfikacja, praktyka życia, weryfikacja. Wszystko się ciągle tak kręci. Takie jest nasze życie. Oczywiście są jeszcze inne elementy ważne w takim trwaniu przy Bogu. Najbardziej chyba tutaj pasuje fragment z Dziejów Apostolskich, kiedy Kościół się budził, kiedy ludzie się nawracali, kiedy byli ze sobą, to w Dziejach Apostolskich czytamy drugi rozdział 42 i 43. takie słowa, które mają po części to, co wspomniałem, ale mają też inne elementy. I trwali w nauce apostolskiej, i w wspólnocie, i w łamaniu chleba, i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Trwali w nauce apostolskiej, to można powiedzieć, no to w Słowie Bożym trwali, tak? Apostołowie to dodawali. We wspólnocie modlili się za siebie, podnosili sobie ręce, jak przykład biblijny, no to już ze Starego Testamentu, jak Mojżesz się modlił, to Aaron i Hur podnosili mu ręce. To była ich wspólnota na dany okres życia. Pościli, wspierali się materialnie. Jak Piotr i Jan był w więzieniu, to co robił zbór? Modlił się, spotkał się modlić, bo co mieli innego robić? Co mieli się rozejść, powiedzieć, a no jakoś to będzie, no dobra. No, to, takiej postawy Pan Bóg nie lubi. Kiedy zbór mówi, a jakoś to będzie, no dobra. Nie, pościli, trwali ze sobą, byli, pomagali sobie, kierowali różne słowa, tak? Zależało im. Wspólnota, to jest jakby takie słowo. W łamaniu chleba, to też myślę ważne. Możemy się zastanawiać, czy to chodzi o Wieczerzę Pańską, czy to chodzi o agapę, czy jakiś wspólny posiłek, ale obydwie te rozwiązania są dobre, tak? Że spotykali się też tylko poza tym, co też poza tym, co zboże, ale trwali w Wieczerze Pańskiej. Spożywali wspólnie, wiedzieli, kto za nich umarł, wiedzieli, w jaką wspólnotę chodzą, wiedzieli to, jak to ma wyglądać, co jest źródłem, filarem, fundamentem ich wiary, a więc Jezus Chrystus. Więc trwali w łamaniu chleba, modlitwach i byli przejęci Bogiem, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Trwali, byli przejęci Bogiem, zostali napełnieni Duchem Bożym, czuli Bogość Jego obecności. Pamiętam kiedyś siostra Marta z Boże się modliła, Panie Boże, żebyśmy odczuli błogość Twojej obecności. Ja sobie to zapamiętałem właśnie, że żebyśmy odczuli błogość Jego obecności. To jest też ważne. I teraz mając takie kilka fragmentów temat tego trwania w społeczności z Bogiem, stania przed Panem, bycia w obecności Bożej, bo to myślę są takie synonimy tego tematu, chciałbym, żebyśmy zajrzeli właśnie do tych tekstów ze Starego Testamentu. Jest wspomniane to 3 razy. Może przeczytajmy 2 fragmenty i troszeczkę skomentuję. To też nie będziemy tu długo w tych miejscach, ale skomentujemy. To jest Księga Wyjścia, 23 rozdział od 14 do 17. 23 rozdział od 14 do 17 to jest Druga Mojżeszowa. 3 razy w roku będziesz świętował na moją cześć. Będziesz przestrzegał święta prześników. 7 dni jeść będziesz prześniki, jak ci rozkazałem, w wyznaczonym czasie miesiąca Abib, bo podczas niego wyszedłeś z Egiptu. A niech się nie pokazują przed obliczem moim z próżnymi rękami. I święta żniw, pierwszych plonów prac twoich, z tego coś wysiał na polu, i święta zbiorów z końcem roku, gdy zbierzesz plony twoje z pola, 3 razy w roku zjawią się wszyscy mężczyźni twoi przed obliczem wszechmocnego Pana. Teraz powtórzonego prawa jeszcze, czyli z 5 Księgi Mojżeszowej. 16, od 16. 16 rozdział, 16, 17 wiersz. Tych tekstów jest tam dużo więcej. Chcecie sobie w domu poczytać o tych świętach, to oczywiście jak najbardziej. Natomiast teraz to miejsce. 3 razy w roku zjawi się każdy mężczyzna spośród was przed Panem Bogiem twoim na miejscu, które wybierze. Święto Prześników, Święto Tygodni i Święto Szałasów. Lecz nie zjawi się przed Panem z próżnymi rękami, ale każdy przyjdzie z odpowiednim darem swoim według błogosławieństwa, jakiego Pan Bóg twój ci udzielił. Tutaj dodaje Księga Mojżeszowa, Mojżesz dodaje. Wcześniej mówił, że to są święto Paschy, czyli wyjścia, i 2 dożynki, można tak powiedzieć, te jesienne drugie i wcześniejsze wiosenne. Natomiast w powtórzonego prawa nazywa już te święta tak, jak one potem były praktykowane, czyli święto Prześników z Paschą, święto Tygodni i święto Szałasów. I ja nie chcę omawiać tutaj tych wszystkich świąt, bo żyjemy w Nowym Przymierzu, to jest jakby dane do Żydów, do Starego Przymierza, obchodzenie tych świąt. Natomiast coś ciekawego możemy z tego wyciągnąć. To były takie trzy święta, tak? Święto Przaśników, czyli oni mieli zjawić się, stanąć przed Bogiem z myślą, że zostali uwolnieni i wyciągnięci z Egiptu. To była główna myśl tego święta. Że Bóg chciał, żebyście stanęli, oczywiście mieli jakieś tam też ofiary do złożenia, coś na świątynię, żeby to funkcjonowało, ale główną myślą miało być to, że zostaliśmy uwolnieni z Egiptu, wyszliśmy stamtąd. I Boże, dziękujemy Ci za to. Jesteśmy tutaj, rozmyślamy o tym. Jest to dla nas ważne i cenne i Bóg, dla Boga też to jest ważne i cenne, żeby no, Jego dzieci doceniały całą kwestię wyjścia z Egiptu, czyli ofiarę Pana Jezusa, pojednanie i tak dalej. Potem było Święto Tygodni. No, Święto Tygodni i Pierwocin, czyli co już urosło, co zasadzili, no to już tam po tym okresie mogli spokojnie iść na święto. Święto Tygodni to było też święto, gdzie było nadane prawo. Było 50 dni od wyjścia od Paschy, 50 dni to było nadane prawo na górze Synaj. Co ciekawe, 50 dni od śmierci Pana Jezusa, co się wydarzyło? 50 dni od śmierci Pana Jezusa? Zesłanie Ducha Świętego. Jak w Starym Testamencie było nadanie prawa Izraelowi, tak w Nowym Testamencie jest nadanie prawa chrześcijanom, dzieciom Bożym, zapisanie na ich sercu, takim symbolicznie, tak? Wtedy to tak można powiedzieć. I było święto szałasów na jesień, dziękczynne. I Żydzi obchodzą to święto szałasów w ten sposób, że no, budują taki mały szałas, który się nazywa suka, do dzisiejszego od święta, do dzisiejszego dnia, po to, żeby przypomnieć sobie, jak Bóg ich prowadził drogą, jaką drogą, jak dużo im dawał, bo nie mają w tym małym namiocie nie mają żadnej ochrony, tam trochę od deszczu, a żeby sobie przypomnieć, że pomimo, że mieli taką małą ochronę, to Bóg był ich ochroną i Bóg za nich walczył w drodze i żeby pamiętać, że życie jest drogą, że to jest taką drogą namiota, która kiedyś ujrzy swoje Królestwo Boże, żeby za bardzo się nie zasiedzieli na tym miejscu, w którym są. I to są te zwyczaje żydowskie do dzisiaj są oczywiście kultywowane. Nawet w Radomiu ktoś takie zdjęcie widziałem, że taki strzała sobie na balkonie robią, tak? Oni tam mieszkają, żyją, śpią na balkonie taki strzała. Dużo jest takich małych balkoników z takich słomek postawianych i oni wtedy, jak jest ten okres, wychodzą, tam mają jakąś leżankę, śpią. No i wspominają właśnie te wydarzenia. My też możemy coś wspominać. Właśnie to, co wspomniałem, że nasze życie to też jest wędrówka do ziemi obiecanej, do Pana Boga i żyjemy w takich namiotach. I Bóg mówi, będziesz to kontemplował, będziesz kontemplował, będziesz zastanawiał się, stawiał przed moim obliczem, modlił się gorliwie, dziękował z refleksją, z zadumą nad tym, że to ja Cię przeprowadziłem, że ja Cię wyciągnąłem, że dałem prawo, które normalizuje Twoje życie, tak? Że jesteś ze mną. Gdybyś pamiętał, że jeśli Pan domu nie zbuduje, mówi psalm, próżno trudzą się ręce. I to Bóg chciał tej zwracać uwagę na to. Myślę, że nam też na to chce zwracać uwagę. Żebyśmy mieli te rzeczy na stałe. Dlaczego trzy razy? Gdybyśmy powiedzieli, no to co my też tylko trzy razy mamy tak robić, no. Te trzy razy to jest, wiecie co, co cztery miesiące, tak? Trzy razy w roku, mniej więcej. Można powiedzieć, że to w zasadzie ciągle myślisz o Bogu. Jedno święto się kończy, tak, jakieś ten, drugie, trzecie. Co trzy miesiące to jest bardzo, co cztery miesiące to jest sporo, często to jest raz. A druga sprawa, kiedy apostoł Paweł mówi, że po trzykroć modliłem się do Boga, żeby ściągnął mi cień z oczu, można powiedzieć, a Pan Bóg mu powiedział, dość masz na łasce swojej, to trzy to nie znaczyło, że Pan apostoł Paweł, przynajmniej ja tak rozumiem, wziął się trzy razy pomodlił i powiedział, wystarczy, tylko że to było wypełnienie. No, tyle razy, ile już uważał powiedzieć dość. Więc to tak myślę, że To jest dość często i to wystarczyło, żeby Izrael ciągle myślał o Bogu. Zastanowiło mnie jeszcze przez chwilę, dlaczego Pan chciał ich mieć przed swoim obliczem, albo dlaczego Pan Bóg chce nas mieć przed swoim obliczem. Dlaczego Mu zależy na takim głębokim przeżyciu, na takiej celowości, jak Dawid miał. Myślę, że dlatego, że Bóg wie, że my jesteśmy słabi. Jesteśmy słabymi ludźmi, ulepionymi z gliny i potrzebujemy tego wsparcia. A to stanie przed Bogiem daje nam to wsparcie. Apostoł mówi w liście do Koryntian 4:7: mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Bóg nas ukształtował z gliny, żeby się okazało, że moc, która jest, jest z Boga. Moc do zwyciężenia różnych przywar i problemów jest w Bogu, a nie w nas. Tak to Bóg przygotował. Mówimy, z prochu jesteś, w proch się obrócisz. Gdyby Pan Bóg nas ulepił ze złota, byłoby może ze złota powstałeś, w złoto się obrócisz. Ale nie jest tak. W prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Dlatego się trudzimy, smucimy. Im więcej tego Bożej obecności, Bożego Ducha w nas, tym te smutki są bardziej łagodzone przez Boga. Tym bardziej jesteśmy podniesieni. Pan Bóg o tym wiedział. Wystarczy Ci mojej łaski, moc bowiem słabości się doskonali. Glina wprawdzie przecieka, chociaż ja nie spotkałem się z przeciekającą jakby gliną, czy pęknięta raczej jest, o tak, chyba że jest niesklejona, to może tam przeciekać, ale to nie. W każdym bądź razie, jeżeli więcej jest Bożej mocy w nas, Bożej obecności, to tego przeciekania jest mniej, tych problemów musi być mniej, skoro Pan Bóg mówi, że moc doskonali się w słabości, że mamy ten skarb w naczyniach, żeby właśnie się moc Boża pokazywała. Drugi aspekt, dlaczego stawiać się przed obliczem. I oni w Izraelu musieli pamiętać, że wszystko zależy od łaski. Ale też pamiętali, że wkoło są wrogowie, różne problemy. I myślę, że Pan Bóg chce, żebyśmy stawali przed Nim, bo sam w Słowie napisał, że diabeł przyszedł, żeby kraść, tak? Wszystko chce nam w głowie zniechęcić. Przeczytamy Jana 10:11. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Celem diabła jest zdołować człowieka. Wyrwać mu wszelkie dobre myśli. No bo człowiek wtedy nie jest w takim stanie wdzięcznym, jakby chciał. To jest cel diabelski. Wyrwać mu wszystkie dobre myśli. Naderwać zaufanie do Boga. Wpłynąć na jego emocje, oczywiście negatywnie albo jakoś pozornie. Wprowadzić jakąś stagnację i mówić, że nic nie możesz, że to niczego się nie nadajesz i że twoje modlitwy nie mają sensu. To jest osiągnięcie diabła, które ma dla nas. Żeby powiedzieć, że moje modlitwy nie mają sensu i w ogóle to na bok. Chodzi jako lew ryczący koło nas. To są fragmenty. Ale Jezus Chrystus przyszedł, by zniweczyć działa diabła, tak? Przyszedł i powiedzieć: koniec, nie ma tego, nie ma śmierci, diable, wszyscy będziecie żyć wiecznie, macie we mnie wszystko, co jest potrzebne. I mówi apostoł Paweł: dajcie odpór mocni wierze diabłu, a odejdzie od nas. I Pan Jezus mówi, że zniweczył dzieła diabelskie i mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, przyjdźcie do mnie wszyscy, nie akurat jak macie ochotę, nie akurat jak potrzeba, ale przychodźcie dzisiaj, jutro w troskach, w radościach, w smutkach. Wszędzie przychodźcie do mnie, którzy jesteście utrudzeni, którzy potrzebujecie wsparcia, którzy potrzebujecie mieć relacji. Jeżeli stajemy przed Bogiem, to nam to wszystko po kolei przypomina, że chce nas wzmocnić, posilić, nie dać się oszukać diabłu, który jakby celem jest nas po prostu zdołować. Jaki jest jeszcze cel? I taki trochę może nietypowy. Bo zawsze patrzymy, że Bóg ma taki cel, żebyśmy to my byli uradowani, ucieszeni, że wszystko dla nas. Tak, będziemy to, tamto, spokojni. Oczywiście, to jest prawda. Ale myślę, że Bożym celem jest to, żeby mieć społeczność z człowiekiem, bo to jest dla Niego przyjemne. Nie tylko, że to On coś nam da, ale przyjemne jest, kiedy stawi się człowiek mający imię, nazwisko, imienie przed Nim. Tak? Oczywiście w Starym Testamencie było napisane, że to mężowie mają się stawić, obligatoryjne było, ale wiemy z Bożego Słowa, że wszyscy przychodzili, nawet Pan Jezus przyszedł z Józefem i z Marią, więc chodzili wszyscy na święto, tak, stawić się przed Bogiem wtedy. Pan Jezus powiedział, bo chcę powiedzieć o tym, że satysfakcją dla Pana Jezusa też, który jest odbiciem Bożym, tak spoglądać na Niego, jest to, żeby wśród z Nim byli ludzie. Pamiętacie fragment z Ewangelii Jana 3:14? Powołał ich 12, żeby z Nim byli. Powołał ich 12, żeby z Nim byli. Nie powołał ich, żeby uczynić królami, kapłanami i żeby im wszystko dać, moc czynienia cudów, co będzie prawdą i było prawdą, ale powołał ich, żeby z Nim byli. Tak po ludzku mówiąc, Pan Jezus w ciele będąc, no co miał robić wieczorem, z kim rozmawiać, tak? Sam miał siedzieć ze zwierzętami? Nie, żeby z Nim byli, żeby mógł im powiedzieć coś, mieć społeczność. Pewnie wiele rzeczy jest nie napisane, o czym rozmawiali. Może też rozmawiali o takich zwykłych sprawach, ale są tylko ujęte te, które są takie kluczowe dla nas, nie? Ale żeby z Nim byli. Pan Jezus powiedział, że pójdę, przygotuję wam miejsce, żebyście tam, gdzie ja jestem i wy byli. Żebyście tam, gdzie ja jestem i wy byli. Nie żebyście byli gdzie indziej, ja mam tutaj miejsce takie, gdzie nie będziecie mnie widzieć, tylko żebyście byli tam, gdzie ja jestem, bo mi też na tym zależy. Jako komuś w końcu, o którym jest napisane, że wszystko powstało, bez Niego nic nie powstało i że wszystko przez Niego powstało. Człowiek w jakimś sensie też i chce mieć z Nim relację. Pan Jezus też powiedział, jestem z wami aż do skończenia świata, tak powiedział. Jemu też zależy i Bogu i Synowi Bożemu zależy też, żebyśmy przy nich chcieli być, bo to jest dla nich satysfakcja. Podobnie jak z dziećmi naszymi. Czy zależy wam, chcecie, żeby dzieci z wami były, tak? Żeby przyszły, żeby spędziły czas, no tak, przyjechały, jak są dorosłe, żeby były takie relacje, że przyjadą i tam na kawę porozmawiają, a nie przyjadą i tam będą chcieć wyżebrać parę złotych, albo coś tam tak, żeby było. Nie. No, dla rodziców jest to przyjemne, że jakoś są, zadzwonią, zapytają. Nie dlatego, że coś od razu muszą chcieć, tylko po prostu dlatego, że czują tego typu miłość. Co jeszcze? Jakie są jeszcze korzyści wynikające z trwania społeczności? Może troszeczkę pogłębię te myśli, które wcześniej były, ale chcę też dotknąć tego. Głęboki pokój i poczucie bezpieczeństwa. To jest pogłębienie tego, że jesteśmy słabi, ale potrzebujemy takiego głębokiego pokoju, nie zwykłego ludzkiego, ale głębokiego pokoju i poczucia bezpieczeństwa. Psalmy tutaj są najlepsze do ilustrowania tych myśli. Psalm 90, początek tego psalmu, pierwsze dwa wersety mówią: kto mieszka pod osłoną Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego przebywa. Mówi do Pana: ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Mówi do tego, który mieszka pod osłoną Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego przebywa. W cieniu. Wszechmocny rzuca cień. Ja w tym cieniu przebywam. Kiedy tydzień temu były świadectwa zboże, opowiadaliście różne przykłady, tak jak Bóg dawał takie poczucie pokoju, bezpieczeństwa w doświadczeniach, które tutaj przechodziliśmy na różnym poziomie, tak, o chorobach, o różnych sprawach o rozmawialiśmy. To z perspektywy czasu można to tak lepiej dotknąć, tak? O lepiej powiedzieć, że Bóg pomimo ciężkiego stanu dawał pokój do serca. Radość i pogoda ducha, duchowe odrodzenie, to jest też taka korzyść z trwaniem w stawaniu przed Panem. Psalm 16 mówi: dajesz mi poznać ścieżkę życia, obfitość, radość u Ciebie, rozkosz po Twojej prawicy na wieki. taka Boża obecność, wymodlona obecność, wywołuje pewne radość, ale taką pogodę ducha, bo czasem ta radość to ma inny wymiar, nie taki uśmiechu i wybuchu eksplozji, ale pogody ducha. Ja pamiętam kiedyś właśnie też opowiadaliście świadectwo, jak ktoś przechodził, właśnie chyba Esterka opowiadała już innym razem, ale że ktoś przechodzi doświadczenie trudne i zastanawiała się, jak do tej pory, jak to Pan Bóg dał jakieś takie uspokojenie, jakąś pogodę ducha w wszystkich tych doświadczeniach, że nie pamiętali, że w ogóle tu byli. Po jakimś tam czasie, tak? Ale to tak bywa. Pan Bóg nawet podaje takie wersety przez apostoła Pawła do Filipian, które są dla mnie takim też pewną radością i umiejętnością w ciężkich chwilach, tak? Gdzie tego pokoju jest najbardziej potrzeba. I jest tak zaskakująco napisane Filipian 4:6. To jest tak: nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwach i w błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwach i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. I tu jest ciekawy fragment: błagania z dziękczynieniem. Jak to połączyć, nie? Błagania z dziękczynieniem. Okazuje się, że Bóg mówi, że błagania z dziękczynieniem. Że możesz dziękować za wszystko, co do tej pory, tak jak na te święta przyszedłeś, tak? Dziękować za to, że ile rzeczy się wydarzyło pozytywnych. Znieść się na takie wyżyny, nie? To jest bardzo ciężko według mnie, żeby dziękować i jednocześnie nieść błagania. I to są takie, ale to są takie korzyści, że Bóg tak przemieni serce swoim duchem, dotknie człowieka jakimś jednym wersetem z Biblii, coś uchwyci takiego, że pojawia się w sercu taka błogość, takie dziękczynienie. Ja pamiętam rok temu, miałem słaby stan, może tak to nie wyglądało, ale jeżeli gdzie codziennie cały oblany potem schodzisz, nie możesz się ruszać, bo cię kostki bolą i musisz chodzić tak jakąś sposobem, schodzić ze schodów, bo inaczej to nie da rady. I leżysz, czy siedzisz na kanapie i cały jesteś spocony i to tam jest cały czas trwa, ileś tam tygodni. I tak rozmyślasz o tym, co będzie, Panie, jak to jest. I pamiętam, Bóg mnie pocieszył takim, słuchałem muzyki, bo już słowo czytał i muzyki, i tam jakieś na YouTubie sobie coś włączył, coś tam próbował znaleźć jakieś takie, uchwycić czegoś. I pamiętam, taka piosenka leciała. Ja chyba już to kiedyś wam to wspominałem, ale to wspomnę, bo to pasuje. Gdzie jest, po angielsku to było i I Can't Stop Loving You. Taka piosenka, wiecie, może ktoś zna z zespołu Toto. Zupełnie niezwiązana z jakąś duchowością by się wydawało, nie? I can't stop loving you, co się po tłumaczeniu, nie mogę przestać cię kochać. Tak, wiecie, popłakałem się na tym łóżku, wzruszyłem i mówię, no tak, nie mogę cię przestać kochać, nie? Nie wiem, co będzie, nie wiem, jak to się ułoży, bo nic nie wiadomo, ale nie mogę przestać cię kochać, nie mogę wejść w taką pozycję tej żony Hioba, nie? Genialny pomysł złożyć Bogu. Nie ma najbardziej genialny pomysł, jaki można wymyśleć. Nie wiadomo, po co w ogóle taki pomysł, nie? No po co, tak? Ale tak było, nie? Ale wtedy mnie jakoś tam Bóg podniósł. I było to dla mnie też uwalniające. Ale to jest element właśnie życia. No dobrze. Przejdźmy jeszcze dalej kawałek, bo mówiliśmy o takich sytuacjach, które potrzebujemy usilnego pocieszenia i Bóg mówi, że będzie naszym pocieszycielem, zresztą Duch Boży jest nazwany pocieszycielem, a Bóg komunikuje się z nami przez swojego Ducha, co nam daje, daje nam przez swojego Ducha wszystkie odczucia, cała mądrość, moc. To jest dzięki Jego obecności przez swojego Ducha. Ale jest też w tym, w tych wszystkich elemencie, które wspomniałem, modlitwa, czytanie słowa, czy to pogłębianie się w słowo, praktyka życia, jest też miejsce na przemianę charakteru i wzrostu świętości. Bez tego też nie możemy podążać za Bogiem, jeżeli ta nasza komunikacja z Nim, to stanie przed Bogiem, nie będzie wywoływało zmiany w naszym sercu. Bym nawet powiedział przemiany naszej mentalności, zmiany naszego charakteru. I to się czasem wydaje niemożliwe. Jak można być przemieniony z człowieka, nie wiem, nerwowego na człowieka spokojnego? Jak można być przemieniony z człowieka, który jest twardy na miękki i tak dalej, nie? Żebyśmy powiedzieli, no to jest niemożliwe, nie da się. Ale Boże Słowo konkretnie mówi w tej sprawie. Nawet list do Koryntian 2:3-18 pisze tak. My wszyscy z odsłoniętą twarzą, wpatrując się w chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. My wszyscy z odsłoniętą twarzą, wpatrując się w chwałę Pana, nie że będziemy się wpatrywać, Paweł nie mówi o przyszłości, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Patrzcie, jak głęboko Pan Bóg chce, żebyśmy byli przemienieni na obraz Jezusa Chrystusa. Jest więcej fragmentów. Może się stać ktoś, kto był złodziejem, może nie być złodziejem. Ktoś, kto miał myśli takie, może tych myśli nie mieć. Ktoś, kto myślał o źle, może myśleć tylko o dobrze. Ktoś, którego natura była taka, może mieć ją w jakimś sensie przemienioną. Ta zmiana mentalności jest nam potrzebna i nie możemy dać sobie wmówić, że tak, ja nie mogę, bo to ale, wiecie, ale nie mogę. Ja muszę tak, do moimi dziećmi to muszę rozmawiać tak, bo no się nie da inaczej, bo to jest ale. Nie, można. Można stać na modlitwie i przepraszać Boga za swoje niesłuszne zachowanie w takiej czy innej sprawie. I Bóg krok po kroku będzie chciał zmienić nasze serce, bo taki jest cel. Ja nie wierzę, że nie widzę takich chrześcijaństwa. To jest chrześcijaństwo, które nie zmienia się człowiek przez całe życie. Taki, jaki był, jaki jestem. Znaczy się, że coś gdzieś nie trybi w tym całym układzie. I warto wylać wtedy serce swoje przed Bogiem i powiedzieć, Panie, potrzebuję, żebyś mnie przemienił. Samo słowo nowonarodzenie ma w sobie coś, że nawet to nie jest przemiana, tylko to jest zupełnie coś nowego. Jakie korzyści? Jeszcze sprowadzenie i mądrość podejmowania decyzji. Pan Jezus powiedział, kto trwa we mnie, a ja w nim, wydaje wiele owocu. To trwanie w Panu to jest całkiem, można od innej strony podejść do tematu, ale to trochę od podobnych rzeczach mówi. Ale potrzebujemy takiej mądrości w podejmowaniu decyzji. Jeżeli postawimy sobie Pana przed swoim obliczem, to jeżeli nawet będziemy komuś na maila odpisywać albo odpowiadać i będziemy w tej sprawie szukać Bożej odpowiedzi, to Bóg udzieli takiej odpowiedzi, które będą mu ustawione. Da nam to mądrość. Potrzebujemy wiedzieć, którą drogą podążać. Pamiętam jakiś czas temu, już może dłuższy czas, ale taką miałem sytuację, że musiałem tam konkretnie napisać maila bo do jednego ze współpracowników, bo no, tak powiem, próbował za dużo na mnie wrzucić i się jakoś to nie podobało. I napisałem maila do innego kolegi, tak, żeby tam spojrzał na tą sprawę. I niechcący zrobiłem odpowiedź wszystkim. Wiecie, najgorszy błąd, jaki można popełnić, nie? No i ja się zorientowałem, zorientowałem się bardzo szybko i dzwonię do tamtego, żeby czy może wycofać te maile, nie? No bo jak jest sieć, to można wycofać, jak ktoś jeszcze nie zobaczył. Albo można całkiem wycofać, nawet jak ktoś zobaczył, ale już nie ma w skrzynce go, więc tylko zostaje wspomnienie. No ale można tak zrobić, nie? Jak się ma tam jakąś większej sieci funkcjonuje. No i on to usunął, ale potem mówi, wiesz co, ale tam nic nie napisałeś tamtego. No ja tak patrzę, no faktycznie nic nie napisałem takiego, co co mi się wydawało, że napisałem. No po prostu napisałem kulturalnie, trochę zdecydowanie, ale tam nie było nic takiego, że na co ktoś mógłby się obrazić albo coś po prostu zrobić. Ale pamiętam wtedy, no mam taki zwyczaj, że też jak odpowiadam na maile, to się krótko pomodlę, żeby w tym wszystkim była mądrość Boża, a jak czuję, że żeby się coś zmienić, to zmienię, nie? No jakoś tak Bóg pobłogosławił. Nie zawsze się tak, pierwszy raz mi się zdarzyło, że tak wysłałem tak odpowiedź do wszystkich, ale akurat no i to nie taka, że okej, zrobię tak, tylko trochę tam więcej było treści. Ale to jest myślę ważny element, że stajemy przed Bogiem, ale nie tylko w jakimś określonym czasie, ale też jeżeli funkcjonujemy codziennie, to wszystkie nasze decyzje w ten sposób przedstawiamy przed Pana w prostym westchnieniu. No dobrze. Jeszcze parę punktów, którymi chcę się podzielić. No, kiedy czytamy te fragmenty, to, że trzy razy mają się wstawić przed Panem i myśląc o innych fragmentach, to zawsze można powiedzieć, że są jakieś zasady tego. Kiedy coś wyjdzie, kiedy coś nie wyjdzie. Tak? Jakieś zasady stania przed Panem. I ja zauważyłem w moim życiu, pewnie wielu z Was też, że taką podstawową dla mnie zasadą, ona jest prosta, praktyczna, ale to jest posiadanie rytmu. Posiadanie rytmu i zwyczaju w życiu. Pan Bóg, jak powiedział to Izraelowi, to mówił, że będziecie mieć rytm. Trzy razy. Na wiosnę, jeszcze przed robotą w polu, czyli w dość dogodnym czasie, tak? Kłos wyszedł, ale jeszcze może sobie rosnąć, tak? Nie ma tam jakiejś pracy. Masz dogodny czas, Pan Bóg zadbał o to. Potem po pierwszych zbiorach wiosennych, to nie w trakcie zbioru zjawisz się, tylko po. Dogodny czas. Tak samo to trzecie święto. Też w dogodnym czasie możesz się zjawić przed Panem i mieć swój i przyjść. Nie wyrywa cię Bóg z obowiązków, które masz. Chociaż czasem tak robi, ale mówię o rytmie. Ja też miałem różny rytm, kiedy mam swój czas na Słowo Boże i na modlitwę. Bo oczywiście bez przystanku się módlcie. Człowiek wzdycha do Boga o różnej chwili i godzinie, o jakąś pomoc, ale też ma ten rytm taki osobistego spotkania, które trochę trwa. I powiem Wam, przez ileś tam lat, kiedy nawróciłem się, byłem w liceum, no to no w zasadzie mogłem czytać Słowo Boże i modlić się, kiedy chciałem. Tak przychodzisz ze szkoły, no i dzisiaj to może takie niewyobrażalne, ale masz jednak 8 godzin do dyspozycji, tak? Jeść ci dadzą, pić ci dadzą, tak? Nikt ci o nic nie woła. Super. Możesz sobie wybrać, kiedy chcesz. Jeszcze, no, nie wiem, czy w liceum nie trzeba, chyba w pierwszych klasach nie trzeba, ale w liceum to chyba jednak trzeba, nie wiem. No. Ale w każdym razie, ale ja miałem wtedy czas wieczór. Pamiętam, że i tak pomimo tego, tam oczywiście jak byłem tak zafascynowany w pierwszym entuzjazmie, no to człowiek czytał codziennie i dużo, ale potem ustalił się taki rytm, że to był wieczór przed pójściem spać, że Biblia była, czytało się, czytałem, modliłem. Kiedy już potem to troszkę ewoluowało i kiedy byliśmy już małżeństwem, to pamiętam, że był taki rytm, takie przebudzenie, że wstawałem wcześniej rano, tak naprawdę wcześniej o 5 i miałem tam czas. I to trwało jakiś czas, no ale zrobiła się 5, potem 6, potem 7, a potem już trzeba było, było tak mało tego czasu, trzeba było wyjść do pracy. Więc ten rytm został też zmieniony na jakiś popołudniowy. Kiedy dzieci się urodziły, to był taki pierwszy szok, tak? No bo się wszystko zmieniło i w zasadzie ciągle coś. Więc był nawet taki okres w moim życiu, że w ogóle przez jakiś okres się nie modliłem, nie czytałem. To były takie westchnienia. Nie wiem, czy macie, tylko że jesteście na trybie westchnień. Że nie ma takiej dłuższej modlitwy, tylko Panie Boże, dziękuję Ci. Taki tryb westchnieniowy. Ale też szybko zrozumiałem, że ten tryb westchnieniowy nie jest zbyt korzystny. No więc taki czas modlitewny przeniosłem na przez samą pracą w samochodzie. Tryb modlitewny, czy spotkanie ze Słowem było w samochodzie, gdzie mnie Bóg posilał. Teraz znów się trochę zmieniło i wróciłem do trybu, gdzie staram się codziennie mieć przed pracą tą godzinę na poczytanie i na pomodlenie się. I wiem, że to jest ważne. Dlatego też zachęcam nas, żebyśmy mieli swój rytm. Pan Jezus miał też swój rytm. Wychodził na górę, chodził do świątyni i miał swoje zwyczaje modlitewne z dala od ludzi. Tak było to jakoś. Miał też taki rytm, pilnował tego. My też miejmy taki rytm i nie dajmy sobie zabrać tego czasu. Ja wiem, że czasem właśnie jest tak, że mogę się z kimś umówić na rano, na wtedy, kiedy mam czas. Jak się umówię, to wiem, że już nie wrócę do tego, że to zniknie. Więc też myślę o tym, żeby to istniało i funkcjonowało. Chcę o to się troszczyć, o to dbać. I wiem, że wtedy Bóg pokazuje mi różne myśli, różnych ludzi, różne sytuacje. Wskazuje na samego siebie przeróżne rzeczy. Każdy rytm ma swoją cenę. Popatrzcie, oni szli do 3 razy na święto. Powiedzcie, czy to ich kosztowało? No, kosztowało, tak? Nawet mieli ze sobą jeszcze zabrać jakieś datki na ofiarę złożyć, taką. Różne tam były te sytuacje, ale to ich kosztowało. Musieli przygotować się, jeżeli ktoś został w domu, zająć się zwierzyną czy czymś, iść w drogę, iść tą drogę kilka dni, spędzić tam 7 dni, tak? To kosztowało. W naszym życiu też to może kosztować, więc tym bardziej patrząc na ten przykład, że możemy się zastanowić nad tym, jak utrzymać ten rytm, pomimo ceny i kosztów, może pewnie czasowych, bo modlitwa akurat nic nie kosztuje i nie trzeba wcześniej wrzucać do skarbonki, żeby się pomodlić, nie? Ale czasowo i mentalnie to jest jakaś cena do zapłacenia, o której Pan Bóg w przypadku Izraela wiedział, że będzie to im ciężkie. Więc szli pielgrzymce, śpiewali, coś robili. Nie odchodzili gdzieś na bok, żeby tam za chwilę wrócić z powrotem, tylko faktycznie ponieśli cenę i szli. I myślę, że jeszcze taką jedną zachętą czy zasadą to jest to, że człowiek chce być święty. Sama chęć ludzka. Że chce być, Panie, przy Tobą. Jeżeli nie chcesz, to nie zrobisz. Ale jeżeli chce stać przed Twoim obliczem, to jest podstawa. Może dziwne, że to powiem, ale bez chcenia i przyjęcia nie da rady. Księga Powtórzonego Prawa 6:13 mówi w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej: będziesz przejęty czcią dla Pana Twojego Boga, Jemu będziesz służyć i na imię Jego będziesz przysięgał. Będziesz przejęty czcią dla Pana Twojego Boga. No, Bóg mówi, będziesz przejęty. Jestem przejęty tym, żeby w moim życiu, moje życie miało taki Boży styl. A co jak mam twardy kark? Co tak jak mówiłem Wam wcześniej, a co jak westchnienia modlitewne mi wystarczą? Co jak mówię nie, bo mam dużo pracy, bo mam to, bo mam tamto, co wtedy? Czy Bóg jest miłosierny, czy Bóg jest niemiłosierny? Pamiętacie, co było, co Pan Bóg zrobił z Izraelem, który miał twardy kark? Czy odpuścił im, powiedział, nie, dobra, okej, nie chcecie, to jesteście już na przegranej pozycji? Nie, Pan Bóg tak nie zrobił, popatrzcie. Druga Mojżeszowa to jest 33 rozdział i 3 wiersz. Wyrusz do ziemi opływającej w mleko i miód, to Bóg nakazuje już wyjście obozowi, lecz ponieważ jesteś ludem twardego karku, sam nie pójdę pośród ciebie, aby cię nie wytępić po drodze. I kogo Pan Bóg posłał? A jeszcze kogoś innego posłał? Anioła, nie? To tam dalej doczytamy. Że Pan Bóg przebywał w obozie poprzez tego anioła, który był w tym czy w tym miejscu, nie? Że Bóg mówi, że ja nie pójdę z wami, bo byłoby ciężko, ale będę swoim aniołem. Że Bóg mówi, że pośle kogoś przed tobą, który anioła, człowieka, kogokolwiek, który gdzieś pobudzi cię, poprowadzi. Taki jest nasz Bóg, który nie jest taki, gdzie jest w każdym momencie ogniem trawiącym, ale jest cierpliwy wobec nas, wobec każdego z nas. Jeszcze kilka na koniec postaci z Bożego Słowa, z różnych miejsc tego Słowa, różnych nastawieniach, charakterach, pozycjach i tak dalej, które stały w społeczności z Panem Bogiem, takim stylem życia podążały. Dawid, o nim czytaliśmy dużo, ale Dawid jest przykładem specyficznym, bo jego życie, pomimo że jest to człowiek według serca Bożego, to jest bardzo zagmatwane i ciężkie, tak? Cała jego rodzinna sytuacja no, nie jest nie do pozazdroszczenia. Nie wiem, czy dzisiaj ktoś jest w takiej sytuacji ciężkiej, to na pewno, ale w takiej sytuacji, że brat zgwałcił siostrę, nie, tak. Ktoś próbował zabić ojca, syn próbował zabić Dawida, tak? Ktoś jest w takiej sytuacji, no nie. Cudzołóstwo z Batrzebą i jeszcze chęć zabicia męża Batrzeby. Ktoś w takiej sytuacji jest? No nie, aż tak ciężkie, nie? Ktoś udawał szalonego, żeby przeżyć? Też nie. Dawid to robił, tak? To jest człowiek według serca Bożego, którego Bóg stoi, który w jego rodzinie jest tyle rzeczy, że no, ciężko powiadać, nie? Ale jest człowiekiem według serca Bożego i Bóg mówi, okej, no, pominąwszy grzech z Uriaszem, tak, tobie błogosławię, jesteś przykładem. Więc jeżeli nawet dzieje się w naszym życiu coś złego, to w oczach Bożych możesz ciągle stać przy nim i on może być przy tobie. Kompletna inna przykład Enoch. Chodził Enoch z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Coś więcej wiemy o Enochu? Nic. Tak? Taki zwykły człowiek gdzieś siedzi sobie, po prostu chodził z Bogiem i go nie było i tyle. A dla Boga on jest cenny, chociaż nic o nim nie wiemy, ale wiemy tylko, że go zabrał. My czasem patrzymy, no tak, no tutaj, tak, mówię, kazanie to może ten, a ktoś siedzi, to nie, ale o Henochu jest tylko tyle powiedziane. Cała jego opis jest, że go zabrał Pan. Albo Daniel. Daniel znalazł się w trudnym położeniu, tak. W świcie króla babilońskiego, tak, chcą jakieś przeciwko niemu wystawiają jakieś oskarżenia niesłuszne, chcą go manewrować tak, żeby wymyślają jakieś intrygi. A on, czytamy, a gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo, właśnie, które mówiło o tym, że jeżeli ktoś się będzie modlił do kogoś innego, to będzie wrzucony do lwiej jamy. Udał się do swojego domu, a miał w swym górnym pokoju okna otwarte w stronę Jerozolimy i 3 razy dziennie padał na kolana, modlił się, wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. Jak to zwykle dotąd czynił. Daniel zachowywał tą relację, gdzie był, tak widać, że on był trochę sam, tak? W tym wszystkim. Tam nie ma takiej jakiegoś opisu, żeby tam było więcej ludzi, że sam był z królem, były intrygi. Chcieli go wrzucić do lwiej jamy i wrzucili go do tej lwiej jamy. Ale Bóg dał z tego wyjście. I jeszcze jedna postać. Jak pokazuję wam z takich trochę z różnych miejsc, trochę skrajności. Manases. Król Manases. Taki porządny król Izraelu, prawda? Nie. To oczywiście, że nie. Manases chyba jeden z najgorszych królów, które Izrael miał. W II Królewskiej są napisane jego wyczyny i te negatywne, i te pozytywne. Może 33 rozdział, gdzie II Kronik. To przepraszam, w II Królewskiej przeczytam, bo opis jest w II Królewskiej i w II Kronik. Pierw z 21 rozdziału II Królewskiej, 3-4 wiersz. Bo odbudował wyżyny, które zniszczył jego ojciec, Hiskiasz, i wystawił ołtarze Baalowi, uczynił jak Achab, król izraelski, oddał pokłon wszystkim wojskom niebieskim, służył im. I zbudował ołtarze w domu Pana, o którym Pan powiedział, W Jerozolimie będzie moje imię na zawsze. On ołtarz jakiegoś obcego Boga w świątyni Pana wystawił i wiele innych rzeczy, które robił, ale ten fragment jest taki, który jest kulminacyjny, bo nie wiem, komu by przyszło do głowy, nawet chcąc iść złą drogą, że jeszcze do świątyni wprowadzę jakiś posąg. Tak, już tak skrajnie trochę poszedł, tak? Ale potem przyszła w jego życiu niewola, właśnie babilońska, znalazł się w ucisku i tutaj druga kronik, 33 rozdział od wiersza 12 czytamy. A gdy znalazł się w ucisku, błagał Pana swojego Boga, ukorzył się bardzo przed obliczem Boga swoich ojców i modlił się do Niego, a On dał się prosić i wysłuchał jego błagania i pozwolił mu powrócić do Jerozolimy, do swojego królestwa. Wtedy Manases poznał, że Pan jest Bogiem. I potem czytamy, usunął obcych bogów oraz posąg ze świątyni Pana i wszystkie ołtarze, które pobudował na ołtarzu świątyni Pańskiej w Jerozolimie i kazał je wyrzucić precz poza miasto. Wprawdzie początek słaby, tak, ale finał pozytywny. Ukorzył się, stanął przed obliczem Pana, modlił się. Bóg dał się mu przekonać, tak. Powiedzcie, ale to, nie wiem, komuś by z was się dał przekonać? Taka postawa, no byśmy powiedzieli, że ale Bogu się dał przekonać. Jego postawa serca była na tyle szczera, że Pan Bóg pozwolił mu wrócić do Jerozolimy, a ten faktycznie złożył te ołtarze, wszystko co tam było zrobił. Stał przed Panem, była przemiana. Podaję te przykłady, żebyśmy byli też zachęceni, bo każdy z nas jest może w różnych zmartwieniach, w różnym momencie, że Bóg szuka, wodzi oczyma, jak jest napisane w innym miejscu, wodzi oczyma i szuka, kto jest mu miły, by go podnieść, by go wzmocnić. I wiedzie nas tak do zwycięstwa, tak? Do zwycięstwa, taka pieśń sprowadzi mnie nasz Bóg. Do tego nas zachęca. I On wie, jakie są nasze drogi, wie, czego chce nas nauczyć, ale przede wszystkim chce nas podnieść i dać nam zakosztować takiej Jego Bogiej obecności. Chce nas przyjąć do siebie. To tym chciałem się z Wami podzielić.